Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Nowe biura Watykańskiej Księgarni Wydawniczej włączył oficjalnie do użytku sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Tarcisio Bertone. Tą informacją otwieramy nasz magazyn. Następnie zapraszamy na cotygodniowe rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Jego gościem będzie ksiądz profesor Augustyn Ekman, prezes Towarzystwa Naukowego KUL, znawca świętego Augustyna oraz innych pisarzy wczesnochrześcijańskich. Będzie to rozmowa o wydawanej przez KUL Encyklopedii Katolickiej, świętym Augustynie jako człowieku dialogu i pokory, jego matce Monice jako patronce wytrwałej modlitwy, a także o bólu i radości w doświadczeniu śmierci. Na wtorkowy magazyn zaprasza Łukasz Lewicki.
Od co najmniej 10 lat budżet Watykańskiej Księgarni Wydawniczej wzrasta i daje ona oznaki dużej żywotności. Prócz tradycyjnych działów nauczania papieskiego i liturgii, rozszerzyła swoje zainteresowania na rozległy teren kultury katolickiej, zarówno włoskiej, jak i międzynarodowej. A dzieje się to w czasach kryzysu ekonomicznego, przypomniał watykański sekretarz stanu, inaugurując w jej siedzibie nowe lokale.
Kardynał Tarcisio Bertone zwrócił uwagę na reorganizację wydawnictwa, powstanie nowych biur, nowych punktów kolportażu, sprzedaż praw autorskich za granicę i udział w międzynarodowych targach książki, także za oceanem.
Również przekształcenie lokali wpisuje się w ten dynamizm Watykańskiej Księgarni Wydawniczej. Ma ona odpowiadać wymogom większej racjonalności celem polepszenia poziomu usług. Pomieszczenia te przeznaczone są na archiwum, dział handlowy i biuro prasowe. Publikować książki znaczy szerzyć idee i przesłania, wpajać sposoby życia. Czynić to w służbie misji Kościoła jest otwieraniem się na szeroką perspektywę powszechną, która wnosi orędzie chrześcijańskie z jego nowością i oryginalnością do świata kultury i przejawianych w nim tendencji. Jedną z nich jest książka elektroniczna. Wiem, że zwracacie uwagę i jesteście otwarci także na to, będąc jednak świadomi, że książka drukowana na papierze ma jeszcze wiele do powiedzenia.
Po inauguracji nowych biur Watykańskiej Księgarni Wydawniczej, pytany przez dziennikarzy kardynał Bertone odniósł się do niedzielnej mega manifestacji w Paryżu. Jestem bardzo zadowolony z Francji, która z mocą i inteligencją wspiera podstawowe zasady dotyczące rodziny opartej na triadzie ojciec, matka, dziecko, odpowiedział watykański sekretarz stanu. Każdy powinien być nosicielem fundamentalnych wartości, na których oparte jest społeczeństwo, w tym także włoskie, dodał hierarcha, czyniąc aluzję do zbliżających się we Włoszech wyborów i kwestii obecności katolików w polityce.
Rozmawiamy o wierze. Prowadzi Krzysztof Chudzik.
Ksiądz profesor Augustyn Ekman, znawca literatury wczesnochrześcijańskiej i prezes Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Znawca m.in. myśli świętego Augustyna. I właśnie mam pierwsze pytanie, księże profesorze, czy rodzice mieli jakieś przeczucie, że dali takie właśnie imię późniejszemu znawcy świętego Augustyna?
Myślę, że nie. To imię było w mojej rodzinie popularne. Moje bodaj pierwsze zainteresowania świętym Augustynem wzbudził ksiądz proboszcz, świętej pamięci Sylwester Felchner. Ciekawa postać, bo w czasie wojny był w obozie koncentracyjnym w Dachau. Nie lubił o tym mówić, podpytywałem czasami, nie mówił, ale to był człowiek, no, którego byłem wpatrzony. Pewnego razu poprosił, aby każdy z nas, każde dziecko napisało życiorys swego patrona. I tak zaczęła się moja życiowa przygoda z moim patronem, świętym Augustynem. Składam tu w tym momencie wielkie podziękowanie mojemu księdzu proboszczowi, człowiekowi wiary, którą zaraz po rodzicach on mi przekazywał i jako pierwszy odczytał we mnie moje powołanie kapłańskie.
Skoro już zaczęliśmy mówić o świętym Augustynie, oczywiście jest wielkie bogactwo jego myśli, jego działań, ale chciałbym może nakierować refleksję księdza profesora w tej naszej rozmowie na dwie rzeczy. Na dialog ze światem pogańskim, ale też na rolę pokory, którą Augustyn wskazywał.
Augustyn był człowiekiem dialogu i w tym jest nam bardzo współczesne. Uczony biskup, bo tak trzeba Augustynie powiedzieć, bo on przecież przeszedł te wszystkie stopnie wykształcenia klasycznego. Był profesorem retoryki.
Bardzo młodym zresztą.
Tak. Ten uczony biskup był przekonany, że dla zapewnienia zwycięstwa prawdzie nie wystarczy ani autorytet polityczny, ani powaga religijna, ale potrzebna jest łaska Boża i ludzie uczeni, ludzie mądrzy, którzy oddają swój rozum na usługi wiary. Zdaniem biskupa Augustyna, Chrystus umocnił swój Kościół nie tylko autorytetem stolic biskupich, ale także przez nielicznych i rzeczywiście duchowych, mówi mężów, spirituales viros, którzy walczą w obronie bezpieczeństwa słabych, bronią potężnego rozumu. Augustyn doceniał wielką wartość argumentów intelektualnych, gdyż te argumenty przemawiały do pogan. Zdaniem biskupa Hipony, chrześcijaństwo jest tak samo religią umysłu, jak i serca, i troszczy się zarówno o kształcenie świętych, jak i mędrców. Podkreślał bardzo wolność sumienia. W dyskusji z poganami, a także z innymi wyznawcami, no, wtedy używano słowo heretykami, odrzucał przelew krwi, cielesne tortury, nawoływał właśnie do pokory i człowieczeństwa. Tu jest nawet pewna łacińska gra słów. Humilitas i humanitas. Do pokory. Humilitas i do człowieczeństwa. Humanitas nawet ma większe znaczenie niż człowieczeństwo. Całą kulturę człowieka obejmuje. Augustyn wymieniał listy z młodzieżą męską i co ciekawe, z młodzieżą żeńską, biskup koresponduje. Cel zasadniczy, jaki przyświecał biskupowi, to albo pozyskać ich do wiary, jak w przypadku młodzieńca Dioskora, lub pogłębić ich wiarę, jak w przypadku dziewczyny Fabioli.
Gdybyśmy jeszcze mogli przy tej pokorze trochę zatrzymać.
Tak. Więc rzeczywiście, gdybym ja miał osobiście ocenić Augustyna i dać jemu jakąś cechę, która go wyróżniała, to powiedziałbym tak, że on głosił Chrystusa pokornego. Christus humilis. To była jego idea przewodnia nauczania. Chrystus pokorny. Stąd zdaniem Augustyna nie istnieje żadna inna cnota bez cnoty pokory, nawet miłość.
Oprócz Augustyna wspomnijmy jeszcze jego świętą matkę i jej wytrwałą modlitwę za syna, którego droga początkowo ona wcale nie wskazywała na to, że to kiedyś będzie wielki święty Augustyn. Księże profesorze, na ile święta Monika zdaniem księdza profesora może być dzisiaj taką szczególną patronką rodziców modlących się o nawrócenie dorosłych dzieci? Przecież to jest dzisiaj bardzo częsta sytuacja.
Najpierw trzeba podkreślić tutaj, jej modlitwa powodowana wiarą i matczyną miłością. Po drugie, nieustannie towarzyszy Augustynowi swoją obecnością, by go doprowadzić do nawrócenia. Zgodnie z snem, którym to słyszała, że gdzie ty, tam i on. I po trzecie, akcja Moniki wobec syna, mianowicie wzywa pomocy różnych osób.
Poprzez na przykład dyskusję intelektualną z synem właśnie.
Tak, prosi o to dwóch biskupów, bo myślę, że chodzi o biskupa Madaury Antygona. No i potem jest często u Ambrożego Mediolanu. I Ambroży woli bardziej rozmawiać z Moniką niż z Augustynem. Pewnie kierował się dobrocią wobec Moniki, bo widział jej zatroskania, może i troszkę się obawia Augustyna.
No bo sława znakomitego intelektualnie profesora retoryki, sława była wielka i ugruntowana.
Widział w Augustynie kogoś wielkiego. Widział kogoś wielkiego i kiedy go zresztą ochrzcił, To potem on wyjechał, Ambrozio z Mediolanu, a Augustyn wraca do Ostii. No i ci dwaj wielcy mężowie już potem się nie spotkali. Augustyn często wspomina w swych pismach Ambrożego, na niego się powołuje, cytuje Ambrożego wyraźnie w wielu miejscach. Ambrożego natomiast nie spotkałem, żeby cytował Augustyna.
Jest ksiądz profesor prezesem Towarzystwa Naukowego KUL, a towarzystwo jest wydawcą Encyklopedii Katolickiej, w której zresztą ksiądz profesor jest autorem kilkudziesięciu haseł. Księże profesorze, od czasu encykliki Fides et Ratio może szczególnie jesteśmy skłonni podkreślać wzajemne wspomaganie się tych dwóch skrzydeł, jak to określił Jan Paweł II, wiary i rozumu. Na ile Encyklopedia Katolicka wydawana przez KUL nie tylko służy pomnażaniu wiedzy, ale także ugruntowywaniu wiary?
No już ukazało się 17 tomów Encyklopedii Katolickiej. Jeszcze 3 tomy, czyli ostatni tom ukaże się w roku 2014, bo teraz się ukazują 2 tomy w ciągu roku, więc jest tempo wielkie. Potem myślę, że jeszcze będą 2 tomy suplementum. Jest to wielkie przedsięwzięcie. Myślę, że ona spełnia wymagania tego, co nazywali starożytni Encyclios Paideia, czyli to ogólne wykształcenie, ale na tym się kończy. Jeszcze dostrzegamy w niej wielką akrybię,
czyli
wielką dokładność, to też w starożytności podkreślano, i wielką kompetencję w omawianych hasłach. Piszą ludzie kompetentni. I ta encyklopedia zawiera hasła i geograficzne, i rzeczowe, i osobowe. Wiele jest problemów teologicznych i haseł związanych z Kościołem, a z Kościołem katolickim przede wszystkim. No myślę, że tego aspektu wiary możemy się dopatrzyć w bardzo licznych hasłach. Niektóre wprost sugerują, będzie hasło wiara, będzie to hasło potężne.
Te hasła jakby zasadnicze, Bóg, Chrystus, Kościół,
tak, Kościół,
to wszystko już jest w tych tomach, które się ukazały.
I tam ten problem wiary jest mocno zaakcentowany. Zresztą trudno pisać o Bogu, o Chrystusie, o Kościele, byłoby człowiekowi niewierzącemu. Fides i racja jakoś tak bardzo się łączy. Wiara jest łaską, ale wiara jest też swoistym poznaniem. Poznaniem, które jest z kolei łaską. Więc na każdy akt wiary składa się, czy ma udział i rozum, i wola, i uczucia. Dlatego też zagrożenie wiary może wypływać i z rozumu, z intelektu, i z woli, i z uczuć, jeśli tam są jakieś braki. Z rozumu, jeśli jest brak poznania, albo błędne poznanie. Z woli, jeśli są jakieś złe skłonności, na przykład alkoholizm, czy jakieś życie niemoralne, będzie utrudniało życie wiarą. Nieprzyjemne uczucia. Uczucia też wpływają na naszą wiarę. My pamiętamy, gdzie wiara jest prześladowana w czasach stalinizmu, w czasach PRL-u, kiedy młodzież była karana za to, że brała udział w procesji Bożego Ciała. Mógł być uczeń piątkowy, ale ponieważ wziął udział w procesji Bożego Ciała, tego byłem świadkiem, to trzymana ma dużo trójkę, tylko dlatego. Gdzie za wiarę się podnosiło jakąś karę, to też ona zagraża. Trzeba być człowiekiem silnym wtedy. Tu właśnie silna wola, to co przypisuje się świętemu Augustynowi, homines sunt voluntates, przypisuje się. To znowu nie znalazłem tego, ale tak się przypisuje, czyli to jest wydźwiękiem jakby jego całej nauki, że o wartości człowieka stanowi jego wola i rozum, intellectum valdeam, ale też uczucia pozytywne. Więc myślę, że to wszystko możemy znaleźć pod różnymi hasłami w naszej katolickiej encyklopedii. I w ten sposób ona się przyczynia do budowania wiary, do wzrostu wiary w życiu takim codziennym ludzi, prawdziwie, powiedziałbym, za świętym Augustynem uczonych.
W uwagach dotyczących Encyklopedii Katolickiej, która ma wielki wkład w polską kulturę, zatrzymajmy się na koniec jeszcze przy takich zwyczajnych, niezwyczajnych doświadczeniach egzystencjalnych. U Augustyna ogromną rolę spełniły doświadczenia przejęcia się śmiercią. Jak tego typu doświadczenia mogą inspirować życie wiary dzisiejszego człowieka.
Tak sobie przypominam dwa opisy takiego bólu Augustyna, mianowicie ból po śmierci przyjaciela, którego imienia nie wymienia, i opis śmierci matki w 9 księdze wyznań. Augustyn inaczej przeżywał śmierć przyjaciela, zapłakał wtedy, był młody zresztą. Przyjaciela, który przed śmiercią się nawrócił, przyjął chrzest. Augustyn był wtedy manichejczykiem, powiedzmy lepiej tak, był jeszcze poganinem. Jakoś jeszcze go chrzest nie pociągał, nawet był skłonny odmawiać, żeby przyjaciel nie przyjął chrztu. I jakoś zapłakał bardzo, bardzo to przeżył. Potem zrozumiał to po latach. Ale wtedy jakoś tego nie rozumiał. Augustyn sam dla siebie stał się wielką zagadką po śmierci przyjaciela.
Słynne Magna Questio.
Tak, tak. Inaczej już przeżywa w innym duchu śmierć własnej matki, kiedy już dojrzał. Znakomity jest ten opis i śmierci matki, i pogrzebu, i przeżyć Augustyna. Monika umiera jakoś zadowolona, bo syn wrócił do kościoła katolickiego. Jej misja się spełniła. Nie miała już potrzeby dłużej trwać na tym świecie. Ale o jedno tylko prosiła syna i bliskich, by gdziekolwiek będą, by pamiętali o niej przy ołtarzu Pana. I te słowa matki Augustyn jakby przedłuża i prosi potencjalnych czytelników, by kiedy będą czytać te jego wyznania, żeby w swych modlitwach pamiętali, wspominali przed ołtarzem Pana i jego matkę i jego ojca patrycjusza. I co może trzeba by podkreślić, że Augustyn nie płakał po śmierci matki, ponieważ takiej śmierci nie powinno się opłakiwać. Nie płacząc, towarzyszył jej do grobu, pomagał przy ofierze oczyszczenia mszy świętej, składanej na wsparcie jej, i wrócił do domu, w którym gościł. Ale potem już nie odpoczywał więcej i pozwolił sobie zapłakać.
Jednak pozwolił sobie zapłakać.
Pozwolił sobie zapłakać, już po wszystkim. Bardzo kochał swoją matkę. Jego serce szukało we łzach ukojeniu bólu. No, ból Augustyna. To sobie można wyobrazić. No, każdy człowiek może przeżywać taki ból. Jest tym nam bardzo współczesne. Taki ból z powodu kogoś bliskiego, czy nawet własnych doświadczeń, choroby, śmierci. Ale właśnie, człowiek znajduje nawet radość powiem, bólu czy radość w umieraniu, jeśli już do tego dojrzał.
Może jeszcze dopowiedzmy, radość w umieraniu jako?
Umieraniu w Panu, ale tak mam na myśli tego w umieraniu, że człowiek umiera, ale jeszcze nie umrze. To znaczy, że już był tak daleko, się zgodził, ale wola Boża w ostatniej chwili była inna.
Jeszcze dana ta łaska?
Ta łaska, że jeszcze ma coś dobrego zrobić. Zwłaszcza, że jeśli w czasie tego umierania był gotów umrzeć, powiedział fiat voluntas tua, bądź wola Twoja, wola Boża inna. Pozostań, pracuj.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te wszystkie refleksje, księże profesorze. Jest profesor Augustyn Ekman, prezes Towarzystwa Naukowego KUL, znawca literatury wczesnochrześcijańskiej. Bardzo dziękuję, szczęść
Dzięki
Boże.
Bardzo. Dzięki bardzo.
Były to rozmowy o wierze Krzysztofa Chudzika. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.